Brzeg rzeki stawał się coraz dzikszy, pustszy. Białe światło księżyca nadawało fantastyczne kształty drzewom i skalom. Na koniec Chorpyna rzekła: tu wraży uroczyszcze. Trzeba razem jechać.
Czemu?
Tu niedobrze. Zatrzymali konie i po chwili orszak idący z tyłu złączył się z nimi. Bohun wspiął się na strzemionach i zajrzał w kołyskę.
— Spyt?
— spytał.
— Spyt — odpowiedział stary kozak. — Słodko jak dytyna.
— Ja jej na sen dal — odrzekła wiedźma. — Pomału, ostrożnie — mówił Bohun, wlepiając oczy w uśpioną. — Szczoby wy jej rozbudyły. Misiac jej prosto w lyczko zachladaje. — Serdeńku mojemu. — Tycho śwityt, nie rozbudyt — szepnął jeden z młodyców. I orszak ruszył dalej. Wkrótce przybyli nad wraże uroczyszcze. Było to wzgórze, leżące tuż przy rzece, niskie i oble, jak leżąca na ziemi okrągła tarcza. Księżyc zalewał je zupełnie światłem, rozświecając biale, porozrzucane po całej jego przestrzeni kamienie. Gdzieniegdzie leżały one pojedynczo, gdzieniegdzie tworzyły kupy, jakoby szczątki jakichś budowli, zburzonych zamków i kościołów. Miejscami sterczały płyty kamienne, pozasadzane końcem w ziemi na kształt nagrobków na cmentarzyskach. Całe wzgórze podobne było do jednego wielkiego rumowiska. A może niegdyś, dawno, za czasów Jagiellowych, krzewiło się tu życie ludzkie? Dziś wzgórze owo i cała okolica, aż po Raszków, była głuchą pustynią, w której gnieździł się tylko dziki zwierz, a nocami duchy przeklęte odprawiały swoje korowoty. Jakoż zaledwie orszak wspiął się do połowy wysokości wzgórza, trwający dotychczas lekki powiew zmienił się w prawdziwy wicher, który począł oblatywać wzgórze z jakimś posępnym, złowróżbnym świstem i wówczas molojcom wydało się, że między owymi rumowiskami odzywają się jakieś ciężkie westchnienia, jakby wychodzące z ugniecionych piersi, jakieś żałosne jęki, jakieś śmiechy, płacze i kwilenie dzieci. Całe wzgórze poczęło się ożywiać, wołać różnymi głosami. Zza kamieni zdawały się wyglądać wysokie, ciemne postacie. Cienie dziwacznych kształtów prześlizgiwały się cicho między głazami. W dali, w pomroce, błyskały jakieś światełka, podobne do oczu wilczych. Na koniec, z drugiego końca wzgórza, z pomiędzy najgęstszych kup i zawalisk, ozwało się niskie, gardłowe wycie, któremu zawtórowały zaraz inne. — Siromachy! — szepnął młody kozak, zwracając się do starego Esaua. — Nie, to upiory — odpowiedział Esau jeszcze ciszej. — Oj, gospody, pomyluj! — zawołali z przerażeniem inni, zdejmując czapki i żegnając się pobożnie. Konie poczęły tulić uszy i chrapać. Chorpyna, jadąca na czele orszaku, mruczała półgłosem niezrozumiałe słowa, jak gdyby pacierz diabelski. Dopiero gdy przybyli na drugi kraniec wzgórza, odwróciła się i rzekła: — No już, to już dobrze. Trzymać ja je musiała zaklęciem, bo bardzo głodne. Westchnienie ulgi wyrwało się ze wszystkich piersi. Bohun z Chorpyną wysunęli się znów naprzód, a molojcy, którzy przed chwilą tłumili oddech, poczęli szeptać do siebie i rozmawiać. Każdy przypomniał sobie, co mu się kiedy z duchami lub upiorami przytrafiło.
— Żeby nie Chorpyna, to my by nie przeszli — mówił jeden. — Mocna widma. A nasz ataman i ditka nie boi się. Nie patrzył, nie słuchał, jeno na swoją młodycię oglądał. Żeby jemu się to zdarzyło, co mnie, to by nie był taki bezpieczny — rzekł stary Esau. — A co się wam zdarzyło, ojcze, o wsiwuju? — A, jechał ja raz z Rejmentarówki do Hulajpola, a jechał nocą kolu mogił. Wtem baczu, hec coś z tylu, z mogiły na kulbaka. Obejrzy się? Dziecko, sineńkie, bladeńkie. Widno Tatary z matką wiasę prowadzili i umarło bez chrztu. Oczki mu goreją jak świeczki, kwili, kwili. Skoczyło mi z kulbaki na kark, aż tu czuję kąsa za uchem. O, gospody, upiór! Alem to na Vološi dlugo slugival, gdje upjoru vjenci niž ljudi, i tam su na nje sposobe. Zeskočilem s konja i ginđalem v zemlje. Zginj! Przepadni! A ono jinknelo, hvećilo še za glovnje od kinđala i po ostru splinelo pod murave. Przećalem zemlje na krzyż i pojegalem. To na Vološi tyle upjoru vojče. Co drugi Volok, to po śmierci będzie upiór. I Woloskie, najgorsze ze wszystkich. Tam ich nazywają brukolaki. A kto mocniejszy, ojcze, dytko czy upiór? Dytko mocniejszy, ale upiór zawziętszy. Dytka, jak potrafisz zażyć, to ci będzie służył, a upiory do niczego tylko zakryją wietrzu. Ale zawsze dytko nad nimi ataman. A Chorpyna nad dytkami reinmentaruje? Pewnie, że tak, póki jej życia puty reinmentarostwa. No, żeby ona nie miała nad nimi władzy, to by jej ataman swojej zezuli nie oddał, bo brukolaki na dziewczyńską krew najlakomsze. A ja słyszał, że one do duszy niewinnej nie mają przystępu. Do duszy nie mają, ale do ciała mają. O, szkoda by krasawicy. Krew to z mlekiem. Wiedział nasz batko, co w barze brać. Owsiwuj językiem klasnął. Nie ma co mówić, złota jalaszka. A mnie jej żal, ojcze, mówił młody kozak. Jak my ją w kolyskę kładli, to rączki białe składala, a tak prosyla i prosyla. Ubij, każe, ne huby, każe, ne szczęśliwoj. Nie będzie jej źle.
Dalszą rozmowę przerwało zbliżenie się Chorpyny. Hej, molojcy, rzekła wiedźma, to tatarski rozluk, ale nie bójcie się, to tylko jedna noc w roku straszna, a czortowy jar i mój hutor już zaraz. Jakoż wkrótce dali się słyszeć szczekania psów. Orszak wszedł w gardło jaru, biegnącego prostopadle od rzeki, a tak wąskiego, że ledwie czterech konnych mogło w nim obok siebie postępować. Na dnie owej rozpadliny płynęła krynica, mieniąc się w świetle księżycowym jak wąż i biegąc wartko do rzeki. Ale w miarę, jak orszak posuwał się naprzód, strome i urwiste ściany rozszerzały się coraz bardziej, tworząc dość obszerny rozluk, wznoszący się lekko w górę i zamknięty z boków skalami. Grunt gdzieniegdzie pokryty był wysokimi drzewami. Wiatr tu nie wiał. Długie, czarne cienie kładły się od drzew na ziemię, a na przestrzeniach oblanych światłem księżyca świeciły mocno jakieś białe, okrągłe lub wydłużone przedmioty, w których molojcy ze strachem poznali czaszki i piszczele ludzkie. Oglądali się też z nieufnością na oku, znacząc od czasu do czasu krzyżami piersi i czoła. Wtem w dali błysło z pomiędzy drzew światełko, a jednocześnie nadbiegły dwa psy, straszne, ogromne, czarne, ze świecącymi oczyma, szczekając i wyjąc na widok ludzi i koni. Na głos Chorpyny uciszyły się wreszcie i poczęło biegać wokoło jeźdźców, chrapiąc przy tym i harcząc ze zdyszenia. — Niesamowite! — szeptali molojcy. — To nie psy! Mruknął stary owsiwój głosem zdradzającym głębokie przekonanie. Tymczasem zza drzew ukazała się chata, za nią stajnia, dalej zaś i wyżej jeszcze jedna ciemna budowla. Chata na pozór była porządna i duża, w oknach jej błyszczało światło. — To moja sadyba — rzekła do bohuna Chorpyna. — A tamto mlyn. Co zboża nie miele, jeno nasze, ale ja worożycha z wody na kole wróżę. Powróżę i tobie. Młodycia w świetlicy będzie mieszkać, ale kiedy chcesz ścianę przybrać, to ją trzeba na drugą stronę tymczasem przenieść. Stójcie! I z koni. Orszak zatrzymał się. Chorpyna zaś poczęła wołać. Czeremis! Huku, huku! Czeremis! Jakaś postać z pękiem zapalonego luczywa w ręku wyszła przed chatę i wzniósłszy ogień w górę, poczęła w milczeniu przypatrywać się obecnym. Był to stary człek, potwornie szpetny, mały, prawie karzeł, z płaską, kwadratową twarzą i skośnymi, podobnymi do szczelin oczyma.
— Co ty za czort? — spytał go Bohun. — Ty go nie pytaj — rzekła olbrzymka. — On ma język obcięty. — Pójdź tu bliżej. — Słuchaj — mówiła dalej dziewka — a może by molodycie do młyna zanieść? Tu molojcy będą przybierać świetlice i cieki wbijać, to się rozbudzi.
Kozacy, zsiadłszy z koni, poczęli odwiązywać ostrożnie kołyskę. Sam Bohun czuwał nad wszystkim z największą troskliwością i sam dźwignął w głowach kołyskę, gdy przenoszono ją do młyna. Karzeł, idąc naprzód, świecił luczywem. Kniaziówna, napojona przez Chorpynę odwarem ziół usypiających, nie rozbudziła się wcale, tylko powieki drgały i cokolwiek od światła luczywa. Twarz jej nabierała życia od tych czerwonych blasków. Może też kołysały dziewczynę sny cudne, bo się uśmiechało słodko w czasie tego pochodu, podobnego do pogrzebu. Bohun patrzył na nią i zdawało mu się, że serce chyba mu rozsadzi żebra w piersiach.
— Myleńka moja, zazula moja! — szeptał cicho i groźnie. Choć piękne lica wataszki złagodniały i płonęły wielkim ogniem miłości, która go ogarnęła i ogarniała coraz bardziej, tak jak zapomniany przez wędrowca płomień ogarnia dzikie stepy.
Idąca obok Chorpyna mówiła: gdy się z tego snu rozbudzi, zdrowa będzie, rana się jej goi, zdrowa będzie.
Sława Bogu, sława Bogu, odpowiadał wataszka.
Tymczasem molojcy poczęli przed chatą zdejmować ogromne juki z sześciu koni i wyładowywać zdobycz wziętą w makatach, kobiercach i innych kosztownościach w barze. Rozpalono w świetlicy obfity ogień i gdy jedni znosili coraz to nowe opony, inni przystosowywali je do drewnianych ścian izby. Bohun nie tylko pomyślał o klatce bezpiecznej dla swego ptaka, ale postanowił ją przybrać, by ptakowi niewola nie zdawała się zbyt nieznośną. Wkrótce też nadszedł ze młyna i sam pilnował roboty. Noc upływała i księżyc zdjął już swoje białe światło z wierzcholków skał, a w świetlicy słychać jeszcze było przytłumione stukanie młotków. Prosta izba stawała się coraz podobniejsza do komnaty. Na koniec, gdy już ściany były obwieszone, a tok wymoszczony, przyniesiono na powrót senną kniaziównę i złożono ją na miękkich wezgłowiach. Potem uciszyło się wszystko. Tylko w stajni jeszcze przez jakiś czas rozlegały się wśród ciszy wybuchy śmiechu podobne do końskiego rżenia. To młoda wiedźma, baraszkując nasianie z molojcami, rozdawała im kulaki i calusy. Słońce było już wysoko na niebie, gdy nazajutrz w dzień kniaziówna otworzyła ze snu oczy. Wzrok jej padł naprzód na pułap i zatrzymał się na nim długo, po czym obiegł całą komnatę. Wracająca przytomność walczyła jeszcze w dziewczynie z resztkami snu i marzeń. Na twarzy jej odmalowało się zdziwienie i niepokój. Gdzie jest? Skąd się wzięła? I w czyjej jest mocy? Czy śni jeszcze? Czy widzi na jawie? Co znaczy ten przepych, który ją otacza? Co się z nią działo dotąd? W tej chwili straszne sceny wzięcia baru stanęły nagle przed nią jakby żywe. Przypomniała sobie wszystko, rzeź tysięcy narodu, szlachty, mieszczan, księży, zakonnic i dzieci, pomazane krwią twarze czerni, szyje i głowy poobwijane w dymiące jeszcze trzewia, pijane wrzaski, ów sądny dzień wycinanego w pień miasta. Na koniec zjawienie się Bohuna i porwanie. Przypomniała sobie i to, jak w chwili rozpaczy padła na nóż nadstawiony własną ręką, i zimny pot operlił teraz jej skronie. Widać nóż ześliznął się jej po ramieniu, bo czuje tylko trochę bólu, ale zarazem czuje, że żyje, że wraca jej siła i zdrowie. Pamięta wreszcie, że długo, długo wieziono ją gdzieś w kołysce. Ale gdzie jest teraz? Czy w zamku jakim? Czy uratowana, odbita, bezpieczna? I znowu obiega oczyma komnatę. Okienka w niej jak w chacie chłopskiej, małe, kwadratowe i świata przez nie nie widać, bo zamiast szyb zasłaniają je blony białe. Byłażby to rzeczywiście chata chłopska, ale nie może być, bo świadczy przeciw temu niezmierny przepych wewnętrzny. Zamiast pulapu zwiesza się nad dziewczyną jedna ogromna opona z purpurowego jedwabiu w złote gwiazdy i księżyce. Ściany niezbyt przestronne, ale całkiem przybrane w makaty. Na podłodze leży różnowzorowy kobierzec, jakby żywymi kwiatami usłany. Okap na kominie pokryty perskim tyftykiem. Wszędzie złote frędzle, jedwabie, aksamity, począwszy od ścian pułapu, aż do poduszek, na których spoczywa jej głowa. Jasne światło dzienne, przysiąkając przez blony okienek, rozświeca wnętrze, ale i gubi się w tych purpurach, ciemnych fioletach i szafirach aksamitu, tworząc jakąś uroczą tęczową pomroka. Kniaziówna dziwi się, o czym nie wierzy. Czy to czary jakie, czy nie wojska księcia Jeremiego odbiły ją z rąk kozackich i złożyły w którym z książęcych zamków? Dziewczyna złożyła ręce. Święta przeczysta, spraw, aby tak się stało, aby pierwsza twarz, która się we drzwiach ukaże, była twarzą obrońcy i przyjaciela. Wtem przez ciężką lamową kotarę doszły do niej płynące z daleka dźwięki do orbanu, jednocześnie jakiś głos począł nucić do wtóru znaną pieśń.